mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, a ze mną Agnieszka Frączek, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Autorka wierszy i opowiadań dla dzieci nie tylko, bo jeszcze germanistka, leksykograf, a przy tym doktor nauk humanistycznych i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Czy o czymś zapomniałam?
Ja myślę, że to są te najważniejsze moje aktywności.
Chciałam zapytać o to, czy nie lepiej poświęcić się pracy naukowej zamiast pisać książki dla dzieci, ale wydaje się, że w Pani przypadku doskonale się to łączy.
Staram się to łączyć, rzeczywiście. Dla mnie praca naukowa jest inspirująca, to znaczy ona inspiruje mnie do pisania książek dla dzieci. A czy lepiej poświęcić się nauce? To oczywiście ma mnóstwo uroku i to też jest moja pasja. Ale gdzież ja w dorosłych książkach mogłabym opowiadać o słoniach na spadochronach, kwitnących hipopotamach czy kiełkujących żyrafach? Ten świat dziecka jest tak kolorowy, uroczy, bardzo mnie do niego ciągnie.
O to też chciałam zapytać, dlaczego nie książki dla dorosłych? Bo wydaje się, że na tym rynku wydawniczym w przypadku książek dla dzieci ta konkurencja jest dosyć duża, oferta jest bardzo bogata. Czy właśnie nie lepiej byłoby pójść w kierunku powieści dla dorosłych, tak popularnie dzisiaj umiejscowionych w tych miejscach, w których żyjemy, w których jest ta nasza mała ojczyzna?
Ja myślę, że tutaj wiele zależy od tego, co komu w duszy gra. Mnie w duszy zagrały wiersze dla dzieci. Ja w nich mogę się bawić językiem, czyli właśnie łączyć to moje wykształcenie uniwersyteckie z zabawą słowem. Zdecydowanie lepiej się czuję w takim gatunku literackim. Nie wiem, może jeszcze nie dorosłam do pisania dla dorosłych i przypuszczam, że to się nigdy nie zdarzy.
Wiersze i opowiadania oczywiście, ale są to książeczki z takim troszkę ukrytym przesłaniem, bo one niosą ze sobą taki prawdziwie edukacyjny przekaz. Co ciekawego w nich znajdziemy?
Ja piszę teksty niepoważne, zdecydowanie niepoważne, ale staram się za ich pośrednictwem przekazywać, a może raczej przemycać poważne informacje, poważną wiedzę. Przede wszystkim piszę o języku, nie wyłącznie, ale zwłaszcza w tych najnowszych książkach rozprawiam się z błędami językowymi. Piszę o frazeologizmach, o homonimach, o homofonach, o przysłowiach. Teraz pracuję nad książką, w której opowiadać będę o wieku słów. Czyli delikatnie, bez takiego przenaukowienia i bez patowania terminami opowiem dzieciom, czym są archaizmy, czym są neologizmy. Powiem po prostu, że słowa też mają wiek, starzeją się i rodzą się nowe.
To wydaje się bardzo trudne zadanie. Wydaje mi się również, że chyba pomysł już jest, w jaki sposób dzieciom to przekazać.
Tak, to znaczy ja w ogóle, kiedy zwracam się do dzieci, to staram się do nich przede wszystkim uśmiechać i nigdy nie ukrywałam, że zależy mi na uśmiechach na ich twarzach. To jest mój pierwszy cel, pokazać dziecku, że książka to fajna rzecz i dopiero za pośrednictwem tej rozbrykanej książki przekazać, tak jak już powiedziałam, przemycić wiedzę. Wydaje mi się, że to jest najlepsza metoda na przekazywanie suchych teorii, faktów, liczb. Dzieci mają czas w szkole, uczą się jednak w troszkę inny sposób niż ten sposób, który ja tutaj dzieciom proponuję. Oczywiście obydwie metody należy godzić, obydwie są właściwe, no ale ja wolę tę roześmianą metodę nauczania.
A ja teraz o tą poważniejszą, bo książka tradycyjna coraz częściej zastępowana jest przez audiobooki, przez różnego rodzaju inne publikacje. Pani z kolei z pasją bada stare słowniki. Co w nich może być interesującego? Co może być ciekawego w słowniku, którego dzieci zazwyczaj nie lubią?
Och, słowniki, w słownikach jest wszystko. W słownikach jest cały świat. Słownik ma za zadanie opisywać język, ale on, chce czy nie, opisuje także świat. Ja ostatnio pisałam taki artykuł o stereotypach mężczyzny i kobiety, o stereotypie płci po prostu, w słownikach współczesnych i tych sprzed 300 lat. Na tym materiale doskonale można obserwować, jaką rolę odgrywała i odgrywa kobieta w społeczeństwie, jakie role są jej przypisane, jakie zadania, jakie obowiązki, jak to było kiedyś, jak to jest dzisiaj. Niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o przykłady słownikowe.
Czy bardzo się ten stereotyp kobiety zmienił? Bo patrząc na współczesne, otaczające nas środowisko, wydaje się, że kobieta jest teraz bardziej niezależna, przede wszystkim niezależna od mężczyzny.
Ja badałam dwa słowniki. Jeden wydany u schyłku XVII wieku, a drugi wydany w połowie XX wieku. No, dokładnie na przełomie lat 60. i 70. I tutaj naprawdę różnica jest niewielka. Natomiast w pracach współczesnych już te różnice widać. Ja sama, kiedy razem z profesorem Józefem Wiktorowiczem opracowywaliśmy, redagowaliśmy wielki słownik języka polsko-niemiecki, niemiecko-polski PWN, bardzo dbałam o to, by ten stereotyp jednak troszkę był inny.
Wróćmy do samego języka. Język polski jest łatwym czy trudnym do nauki? nauczenia językiem.
I myślę, że jest trudny. Jest trudniejszy niż niemiecki, niż angielski. Dlaczego? Od choćby dlatego, że my mamy w języku polskim 7 przypadków. Mamy tak naprawdę więcej niż 3 rodzaje gramatyczne, bo rodzaj męski jest osobowy, zwierzęcy i rzeczowy. I inaczej odmieniają się rzeczowniki, które należą do tych właśnie 3 różnych, choć można powiedzieć do jednego męskiego rodzaju, ale jednak odmiana jest tutaj różna. To jest trudny język.
A Polacy, pani zdaniem, z czym mają największy problem w języku polskim?
Z dbałością o język. To, czego nie potrafię zrozumieć, to jest byle jakość. Takie podejście, a mnie jest wszystko jedno. Co to za różnica, czy ja mówię tak, czy mówię tak. I tak wszyscy mnie rozumieją. Tego nie rozumiem. Troszkę trudno mi też zrozumieć taki opór. Ja mówię tak, więc tak jest dobrze. Była taka głośna sprawa dotycząca czasownika wziąć i upierającej się osoby, która twierdziła, że jednak wziąć to jest właściwa wymowa, bo argument był jedyny, bo ja tak mówię. Zachęcam swoich czytelników, ale też studentów do tego, by wątpili we własną znajomość języka polskiego, bo te wątpliwości rodzą pytania, a kiedy mamy pytania, to szukamy odpowiedzi, czyli dajemy sami sobie szansę na sprawdzenie naszej wiedzy.
Czy czytanie książek jest jednym ze sposobów weryfikacji naszej wiedzy?
No, oczywiście, że tak. Im więcej czytamy, tym sprawniej się wypowiadamy. To jest ćwiczenie języka, doskonałe ćwiczenie języka, pogłębianie jego znajomości, poszerzanie słownictwa.
Czy to też jest ten sposób na zostanie mistrzem ortografii?
Oj, pewnie tak. Myślę, że jest to jedna z metod, ale z całą pewnością, jeżeli się chce zostać mistrzem ortografii, trzeba też troszkę prześledzić teorie, zasady ortograficzne, które rządzą językiem polskim, a te też nie są proste.
I na koniec, podsumowując naszą rozmowę, chciałam dowiedzieć się, dlaczego warto uczyć się języka polskiego?
To jest pytanie, które ja zawsze zadaję swoim czytelnikom. Wręcz pytam przekornie, czy wam się opłaca to, czy wy macie w tym interes. I zwykle dochodzimy do tego, że opłaca się. Moim czytelnikom, kiedy na nich patrzę, widzę, że są starannie ubrani, uczesani, chłopcy mają nażelowane włosy, tu podcięte, tam dłuższe. Zależy im na tym, jak wyglądają, bo zależy im na tym, jak są oceniani. A przecież my jesteśmy oceniani na każdym kroku, nie tylko na szczęście, nie tylko na podstawie tego, co błahe, czyli naszej zewnętrzności. Jesteśmy oceniani też na podstawie tego, co mamy do powiedzenia, ale również na podstawie tego, jak się wysławiamy. I jeżeli mówimy sprawnie i poprawnie, to na pewno jesteśmy oceniani wyżej. No a jak się okazuje, wszystkim, czy to 5-latek, czy 15-latek, zależy na tym, by być ocenianym jak najlepiej.
Często jeszcze rodzi się takie przekonanie, że w języku polskim i tak mówię, mówię jak mówię, więc będzie dobrze. Warto się uczyć jednak języka obcego. Czy pani się zgadza z tą teorią, że więcej czasu powinniśmy poświęcać na języki obce, które twierdzimy dają nam większe możliwości w życiu?
Z pewnością powinniśmy poświęcać czas na języki obce, one poszerzają horyzonty, ale to nie znaczy, że mamy prawo zaniedbywać, usprawiedliwiając się w ten sposób język ojczysty. Nie. To na znajomości własnego języka powinniśmy budować znajomość języków obcych. Taka moim zdaniem jest właściwa kolejność.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Moim dzisiejszym gościem była Agnieszka Frączek.